Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Totem i Tabu. Autor Zygmunt Freud. Czyta Tomasz Budyta. Nagrania Audio Tales. Przedmowa autora. Te trzy eseje ukazały się przed wydaniem w formie książki Totem i Tabu w pierwszych numerach redagowanego przeze mnie periodyku Imago. Prezentują one moje próby zastosowania psychoanalizy w kwestiach niewyjaśnionych problemów psychologii ludów pierwotnych. Pod względem metody badawczej książka ta kontrastuje z pracami Wundta i Szkoły Psychoanalitycznej w Zurychu. Jestem w pełni świadomy braków w tych esejach. Nie będę poruszał tych, które są oczywiste dla początkowych prób dochodzenia prawdy, inne jednak domagają się choćby słowa wyjaśnienia. Trzy zebrane tutaj eseje będą interesujące dla szerokiego kręgu wykształconych ludzi, ale mogą być właściwie zrozumiane i ocenione tylko przez tych, którzy są naprawdę zaznajomieni z psychoanalizą jako metodą badawczą i terapeutyczną. Należy mieć nadzieję, że mogą one służyć jako element badań zarówno dla studentów etnologii, filologii, etnografii i nauk pokrewnych oraz psychoanalityków. Nie mogą jednak zapewnić obu grupom identycznych warunków współpracy interdyscyplinarnej. Nie zapewnią tym pierwszym wystarczającego wglądu w nową metodę psychologiczną. Z drugiej strony psychoanalitycy nie uzyskają poprzez ich lekturę odpowiedniej kontroli nad materiałem badawczym. Obie grupy będą musiały zadowolić się jakąkolwiek uwagą, jaką udaje im się wzbudzić w środowisku naukowym oraz nadzieją, że częste spotkania między nimi nie pozostaną bezproduktywne dla nauki jako całości. Dwa główne tematy, totem i tabu, które dały nazwę tej niewielkiej pracy, nie są przeze mnie traktowane jednakowo. Problem tabu jest przedstawiony bardziej wyczerpująco, a do próby jego rozwiązania podchodzę z całkowitą pewnością materii. Badanie totemizmu można skromnie streścić słowami. Do tego ogranicza się na obecnym etapie badań psychoanalitycznych wiedza na temat totemizmu. Ta różnica w traktowaniu tych dwóch podmiotów wynika z faktu, że temat tabu wciąż jest żywy w społeczeństwie. Wprawdzie jest odbierany negatywnie i obejmuje różne aspekty życia społecznego, ale zgodnie ze swoją psychologiczną naturą to jednak nic innego jak kantowski imperatyw kategoryczny, który ma tendencję do działania kompulsywnego i odrzuca wszelkie świadome motywacje. Z drugiej strony totemizm jest zachowaniem religijno-społecznym, obcym naszym obecnym odczuciom. Dawno już został porzucony i zastąpiony nowymi formami zachowań. W religiach, obyczajach i zwyczajach ludów cywilizowanych totemizm pozostawił jedynie nieznaczne ślady, a nawet wśród tych ludów, w których jeszcze nie zachował, musiał przejść drastyczne przekształcenia. Jeżeli zaś chodzi o tabu, to społeczny i materialny postęp w historii ludzkości mógł oczywiście wprowadzić zmiany w znacznie mniejszym stopniu niż w przypadku totemizmu. W tej książce podejmujemy też próbę zrozumienia pierwotnego znaczenia totemizmu poprzez jego infantylne ślady, to znaczy poprzez oznaki, w których przejawia się ponownie w rozwoju dzieci. Ścisły związek między totemem a tabu daje nam argumenty do podtrzymywanej tu hipotezy i choć prowadzi ona do nieco nieprawdopodobnych wniosków, nie ma powodu, by odrzucać możliwość, że zbliża się ona mniej więcej do tak trudnej do odtworzenia rzeczywistości. Strach przed kazirodztwem. Człowiek pierwotny jest nam znany dzięki etapom rozwoju, przez które przeszedł, to znaczy z materialnych pozostałości działań ludzkich, które po sobie pozostawił. Dzięki naszej znajomości jego sztuki, religii oraz stosunku do natury, które odziedziczyliśmy bezpośrednio lub przejęliśmy za pośrednictwem legend, mitów i podań. Pozostałości sposobów myślenia człowieka pierwotnego przetrwały też w naszych własnych zachowaniach i zwyczajach. Co paradoksalne, do pewnego stopnia nadal jest on nam współczesny. Istnieją ludzie, których nadal uważamy za bardziej spokrewnionych z człowiekiem pierwotnym niż z nami i widzimy w nich potomków w linii prostej człowieka z czasów prehistorycznych. W ten potoczny sposób rozpoznajemy tak zwane plemiona dzikie i półdzikie, a ich życie psychiczne budzi w nas szczególne zainteresowanie. Możemy bowiem rozpoznać w ich stylu życia świetnie zachowany wczesny etap rozwoju Homo sapiens. Jeśli przyjmiemy to założenie za słuszne, porównanie psychologii plemion pierwotnych zgodnie z pojęciami etnologicznymi z psychiką neurotyków, jaką badamy za pomocą psychoanalizy, ujawni nam wiele punktów zgodności pomiędzy nimi i rzuci nowe światło na tematy, które są przy obecnym stanie wiedzy bardziej lub mniej znane. Z wielu powodów wybrałem do tego porównania plemiona, które etnografowie uznali za najbardziej zacofane i biedne. Tubylców najmłodszego kontynentu, czyli Australii, której fauna wciąż pozostaje wyjątkowo archaiczna i posiada wiele aspektów endemicznych. Australijscy aborygeni są uważani za osobliwą rasę, która nie wykazuje ani fizycznego, ani werbalnego pokrewieństwa z sąsiadami, plemionami melanezyjskimi, polinezyjskimi i malajskimi. Nie stawiają domów czy nawet szałasów. Nie uprawiają ziemi, ani nie posiadają żadnych zwierząt domowych, z wyjątkiem psów. Nie przyswoili sobie nawet sztuki garncarstwa. Odżywiają się wyłącznie mięsem wszelkiego rodzaju zwierząt, które zabijają podczas polowań oraz korzeniami, które wykopują. Instytucja królów czy wodzów nie jest im nieznana, a wszelkie sprawy wspólnoty są rozstrzygane przez dorosłych mężczyzn w trakcie zgromadzenia. Należy wątpić, czy znają jakiekolwiek formy religii w postaci choćby kultu istot wyższych. Plemiona żyjące w głębi lądu, które z powodu braku wody muszą zmagać się z największymi problemami, wydają się być pod każdym względem bardziej prymitywne niż te, które zamieszkują wybrzeża. Z pewnością nie spodziewalibyśmy się, że ci biedni, pozbawieni odzieży kanibale, będą zgodnie z naszymi ideami zachowywać się moralnie, z naszego punktu widzenia, w kwestii zachowań seksualnych, lub że narzucą jakąś formę ograniczeń swoim seksualnym popędom. A jednak docierają do nas informacje, że aborygeni uważają za swój obowiązek zachowywanie najdokładniejszej troski i największego rygoru w wystrzeganiu się kazirodczych stosunków seksualnych. A nawet wydaje się, że cała ich organizacja społeczna służy temu celowi lub jest mocno związana z jego przestrzeganiem. Wśród aborygenów totemizm zastępuje wszystkie znane nam instytucje religijne i społeczne. Plemiona zamieszkujące Australię dzielą się na mniejsze rody lub klany, z których każdy przyjmuje nazwę odnoszącą się do czczonego totemu. Czym jest totem? Zazwyczaj jest to zwierzę. Czasem jadalne i nieszkodliwe, czasem niebezpieczne i wzbudzające strach. Rzadziej spotyka się totem jako uosobienie rośliny lub sił natury, deszcz, woda, które pozostają w szczególnym związku z całym klanem. Totem jest przede wszystkim plemiennym przodkiem rodu lub klanu, a także jego duchem opiekuńczym i obrońcą. Potrafi przewidzieć przyszłość i choć z założenia jest niebezpieczny, totem zna i nie krzywdzi swoich potomków. Członkowie wspólnoty mają zatem święty obowiązek, aby nie zabijać, niszczyć swojego totemu, powstrzymywać się od jedzenia jego mięsa lub czerpania jakiejkolwiek innej przyjemności z niego płynącej. Każde naruszenie tych zakazów jest surowo karane. Charakter totemu jest właściwy nie tylko konkretnemu zwierzęciu, ale wszystkim członkom jego gatunku. Od czasu do czasu odbywają się święta, podczas których członkowie klanu przedstawiają lub naśladują w ceremonialnych tańcach ruchy i charakterystyczne cechy czczonych totemów. Totem jest dziedziczony po kądzieli lub po mieczu. Dziedziczenie po matce zapewne było pierwsze i dopiero później zostało wyparte przez dziedziczenie po ojcu. Przywiązanie do totemu jest podstawą wszystkich społecznych zachowań aborygena. Z jednej strony wykracza poza stosunki plemienne, z drugiej jest silniejsze niż więzi rodzinne. Totem nie ogranicza się do konkretnego miejsca lub miejscowości, zaś członkowie wspólnoty totemicznej mogą żyć oddzielnie i w przyjaznych stosunkach z czcicielami innych totemów. Przyszedł wreszcie moment, by rozważyć unikatowość systemu totemicznego, istotną z punktu widzenia psychoanalizy. Niemal wszędzie tam, gdzie czczony jest konkretny totem, obowiązuje również prawo, wedle którego członkom tej samej wspólnoty totemicznej nie wolno utrzymywać ze sobą stosunków seksualnych. Nie mogą też zawierać małżeństw. Chodzi tu więc o egzogamię, która jest powiązana z totemem. Ten ściśle przestrzegany zakaz ma kilka niezwykłych cech. W naszej wiedzy na temat koncepcji totemu lub z któregokolwiek z jego atrybutów nie znajdujemy żadnych informacji o jego pochodzeniu. Nie wiemy więc, jak doszło do jego inkorporacji w system totemiczny. Nic dziwnego zatem, że niektórzy badacze zakładają, że pierwotnie egzogamia, zarówno co do swego pochodzenia, jak i znaczenia, nie miała nic wspólnego z totemizmem, lecz że została do niego zaimplementowana w pewnym momencie bez głębszego związku, w sytuacji, kiedy konieczne okazały się ograniczenia w zawieraniu małżeństw. Jakakolwiek była tego przyczyna, związek totemizmu oraz egzogamii istnieje i pozostaje bardzo silny. Pochylmy się nad znaczeniem tego zakazu. A. Złamanie zakazu nie jest pozostawione, by tak rzec, rutynowemu ukaraniu, jak ma to miejsce w przypadku innych naruszeń zakazów związanych z totemem, ale zostaje bardzo spontanicznie i zawzięcie wyegzekwowane przez całe plemię, tak jakby chodziło o odparcie niebezpieczeństwa zagrażającego całej społeczności lub zmycie z niej winy, która ciąży na wszystkich. Kilka zdań z książki Totemism and Exogamy Frasera pokazuje, jak poważnie takie wykroczenia są traktowane przez dzikich, którzy według naszych standardów są zupełnie nieobyczajni. W Australii standardową karą za stosunek seksualny z osobą z zakazanego klanu jest śmierć. Nie ma znaczenia, czy kobieta należy do tej samej grupy lokalnej, czy też została schwytana podczas wojny przez inne plemię. Mężczyzna z zakazanego klanu, który wykorzysta ją jako swoją żonę, będzie ścigany i zostanie zabity przez członków swojego klanu. Podobnie dzieje się z kobietą, chociaż w niektórych przypadkach, jeśli uda jej się uniknąć schwytania przez pewien czas, kara może zostać złagodzona. W plemieniu Tatathi w Nowej Południowej Walii w rzadkich przypadkach mężczyzna zostaje zabity, ale kobieta jest tylko bita lub raniona dzidą, lub jedno i drugie, prawie na śmierć. Powodem, dla którego nie jest zabijana, jest założenie, że prawdopodobnie została do przestępstwa zmuszona. Nawet w przypadku przelotnego romansu zakazy klanowe są ściśle przestrzegane. Wszelkie naruszenia tych zakazów oceniane są z najwyższą surowością i karane śmiercią. B. Ponieważ równie surowa kara jest wymierzana za przelotne romanse, które nie skończyły się ciążą, rozpatrywanie innych motywów, być może natury praktycznej, staje się mało prawdopodobne. C. Ponieważ poprzez zawarcie małżeństwa nie można zmienić totemu, jest dziedziczny. Skutki zakazu, na przykład w przypadku dziedziczenia po kądzieli, są trudno dostrzegalne. Jeśli na przykład mężczyzna należy do klanu Kangura i poślubi kobietę z klanu Emu, wszystkie dzieci, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki, będą należeć do wspólnoty Emu. Zgodnie z prawem totemicznym, dla syna z tego małżeństwa kazirodcze stosunki z matką i siostrami, które są Emu, podobnie jak on, są surowo zakazane. D. Musimy zdać sobie sprawę, że egzogamia związana z totemem ma na celu coś więcej niż zapobieganie kazirodztwu z matką lub siostrami. Ta egzogamia uniemożliwia również mężczyźnie utrzymywanie związku seksualnego z wszystkimi kobietami z jego własnej grupy. a zatem z wieloma kobietami, które nie są z nim spokrewnione, traktując wszystkie te kobiety jak bliskich krewnych. Psychologiczne uzasadnienie tego niezwykłego ograniczenia, które w znacznie większym stopniu przewyższa zakazy obowiązujące rasy cywilizowane, nie jest na pierwszy rzut oka oczywiste. Istotne jest przede wszystkim tylko to, że rola totemu, zwierzęcia, jako przodka wspólnoty, jest traktowana bardzo poważnie. Wszyscy wywodzący się z tego samego totemu są spokrewnieni, to znaczy pochodzą z jednej rodziny, a w tej rodzinie najbardziej nawet odległe stopnie pokrewieństwa uniemożliwiają utrzymywanie kontaktów seksualnych. W ten sposób dzicy ujawniają niezwykle wysoki stopień strachu przed kazirodztwem lub wrażliwości na kazirodztwo. Połączony z niezwykłym procesem, polegającym na zastępowaniu pokrewieństwa opartego na związkach krwi, pokrewieństwem totemicznym. Nie wolno nam jednak przeceniać tej sprzeczności i pamiętajmy, że totemiczne zakazy obejmują prawdziwe kazirodztwo jako szczególny przypadek. W jaki sposób doszło do zastąpienia rzeczywistej rodziny grupą totemiczną, pozostaje zagadką, której rozwiązanie jest prawdopodobnie związane z wyjaśnieniem znaczenia samego totemu. Oczywiście należy pamiętać, że przy pewnej swobodzie obcowania płciowego, wykraczającej poza granice małżeństwa, pokrewieństwo, a wraz z nim także zapobieganie kazirodztwu, staje się tak niepewne, że konieczne wydaje się znalezienie innej podstawy tego zakazu. Dlatego należy zauważyć, że zwyczaje aborygenów uznają warunki społeczne i uroczystości, podczas których czasowo nie obowiązuje wyłączne prawo małżeńskie mężczyzny do kobiety. W tym kontekście zwyczaje językowe tych plemion, jak również większości plemion totemicznych, ujawniają osobliwość, która niewątpliwie jest dla nas istotna. Określenia stosunku, którymi się posługują, uwzględniają bowiem nie stosunek między dwiema jednostkami, ale między jednostką a grupą. Należą one zgodnie z wyrażeniem Morgana do systemu klasyfikującego. Oznacza to, że męski członek plemienia nazywa ojcem nie tylko swojego biologicznego ojca, ale także każdego mężczyznę, który zgodnie z przepisami wspólnoty mógł poślubić jego matkę i tym samym zostać jego ojcem, zaś matką nazywa nie tylko kobietę, która go urodziła, ale także każdą kobietę, która mogłaby zostać jego matką bez naruszania praw plemiennych. W konsekwencji braćmi i siostrami nazywa nie tylko innych potomków swoich rodziców, lecz także dzieci wszystkich osób, które mogłyby być jego rodzicami. Nazwy rodzajów pokrewieństwa, którymi posługują się aborygeni, niekoniecznie wskazują na faktyczne pokrewieństwo między nimi i określają bardziej relacje społeczne niż fizyczne. Odległe echo tego systemu klasyfikacji można odnaleźć w naszym sposobie wychowywania. Kiedy dziecko jest zachęcane, by zwracało się do przyjaciół rodziców per wujek lub ciocia, albo w sensie przenośnym, kiedy mówimy na przykład o siostrach w Chrystusie. Wyjaśnienie tego zwyczaju językowego, który wydaje się nam tak dziwny, jest proste, jeśli spojrzy się na niego jako na pozostałość i istotę instytucji małżeńskich, które wielebny Finson nazwał małżeństwami grupowymi, charakteryzującymi się pewną liczbą mężczyzn wykonujących czynności małżeńskie z wieloma kobietami. Dzieci z tego grupowego małżeństwa słusznie uważałyby się wtedy za braci i siostry, chociaż nie zrodziły się z tej samej matki i uważałyby wszystkich mężczyzn z grupy za swoich ojców. Chociaż wielu autorów, jak na przykład Westermark, w swojej historii małżeństw ludzkich sprzeciwia się wnioskom, które inni wyciągnęli z istnienia nazw związanych z powiązaniami grupowymi. Czołowi znawcy australijskich dzikich plemion są zgodni, że nazwy pokrewieństwa klasyfikacyjnego należy uznać za przeżytki z okresu małżeństw grupowych. A według Spencera i Gillena można mówić o pewnej formie małżeństwa grupowego, która nadal istnieje wśród plemion Urabunna i Dieri. Małżeństwa grupowe poprzedzały zatem małżeństwa indywidualne wśród tych plemion i nie zniknęły bez pozostawienia wyraźnych śladów w ich językach i obyczajach. Ale jeśli założymy, że indywidualne małżeństwa zostały zastąpione grupowymi, Możemy bez trudu zrozumieć nadgorliwość w unikaniu kazirodztwa, którą spotkaliśmy wśród tych ras. Egzogamia totemiczna, czyli zakaz współżycia seksualnego między członkami tego samego klanu, wydawała się najodpowiedniejszym sposobem zapobiegania zbiorowemu kazirodztwu. Egzogamia ta następnie utrwaliła się i przetrwała w obyczajach plemiennych, mimo iż straciła swój pierwotny sens. Chociaż wierzymy, że rozumiemy motywy ograniczeń małżeńskich wśród aborygenów, musimy jeszcze pojąć, że rzeczywiste motywy ujawniają jeszcze bardziej zdumiewającą złożoność. Istnieje bowiem tylko kilka plemion w Australii, które nie stosują żadnego innego zakazu poza ograniczeniami totemicznymi. Większość z nich jest tak zorganizowana, że dzielą się na dwie części, które nazwano klasami małżeńskimi, fratriami. Każda z tych grup małżeńskich jest egzogemiczna i obejmuje większość grup totemicznych. Zwykle każda grupa małżeńska jest ponownie podzielona na dwie podklasy, subfratrie, a więc całe plemię dzieli się na cztery klasy, zaś podklasy zajmują miejsce pomiędzy fratriami a grupami totemicznymi. 12 grup totemicznych dzieli się na cztery podklasy i dwie główne klasy. Wszystkie klasy są egzogamiczne. Powiązania klas małżeńskich, których w niektórych plemionach jest aż 8, pozostają niewyjaśnione. Widzimy tylko, że te układy dążą do osiągnięcia tego samego celu, co egzogamia totemiczna, a być może do czegoś więcej. Ale podczas gdy egzogamia totemiczna sprawia wrażenie świętego statutu, który powstał w nieznany sposób i dlatego jest zwyczajem, skomplikowane instytucje klas małżeńskich z ich podziałami i związanymi z nimi warunkami wydają się wynikać z prawodawstwa mającego na celu określony cel. Być może podejmowały one na nowo próbę zlikwidowania kazirodztwa, ponieważ wpływ totemu słabł. A więc podczas gdy system totemiczny jest, jak wiemy, podstawą wszystkich innych zobowiązań społecznych i moralnych ograniczeń plemienia, znaczenie fratrii na ogół ogranicza się do regulacji wyboru małżeństwa na niej opartej. W dalszym rozwoju klasyfikacji systemów małżeńskich wydaje się pojawiać tendencja do wychodzenia poza zapobieganie kazirodztwu naturalnemu i grupowemu oraz do zakazywania zawierania małżeństw między bardziej odległymi związkami grupowymi na wzór Kościoła katolickiego, który rozszerzył zakazy zawierania małżeństw zawsze obowiązujące dla rodzeństwa do kuzynów i wymyślił dla nich stopnie pokrewieństwa duchowego. Naszym celom raczej nie przysłużyłoby się wchodzenie w niezwykle skomplikowaną i nierozstrzygniętą dyskusję dotyczącą pochodzenia i znaczenia klas małżeńskich lub głębsze wchodzenie w ich związek z totemem. Dla naszych potrzeb wystarczy zwrócić uwagę na wielką staranność aborygenów, jak również innych dzikich plemion, aby zapobiec kazirodztwu. Wygląda na to, że ci dzicy ludzie są bardziej wrażliwi na kazirodztwo niż my. Być może dlatego, że są bardziej podatnie na pokusy. Jednak strach przed kazirodztwem tych plemion nie ogranicza się do tworzenia opisanych instytucji, które w większości wydają się być skierowane głównie przeciwko kazirodztwu grupowemu. Musimy dodać do tego szereg zwyczajów, które chronią przed stosunkami między bliskimi krewnymi, w naszym znaczeniu tego słowa, które są przestrzegane z niemal purytańską surowością i których cel nie może budzić żadnych wątpliwości. Te zwyczaje lub zakazy można nazwać nakazami unikania. Rozprzestrzeniły się daleko poza australijskie klany totemiczne. Takie restrykcyjne zakazy skierowane są w Melanezji przeciw stosunkom chłopców z matkami i siostrami. Na przykład na wyspie Trendowatych, jednej z wysp archipelagu Nowych Hebrydów. Chłopiec opuszcza rodzinny dom w określonym wieku i przenosi się do klubu, gdzie regularnie sypia i spożywa posiłki. Nadal może odwiedzać swój dom, aby poprosić o jedzenie. Jednak jeśli jego siostra jest w domu, musi odejść przed posiłkiem. Jeśli w pobliżu nie ma siostry, może usiąść przy drzwiach i zjeść posiłek. Jeśli brat i siostra spotkają się przypadkowo na otwartej przestrzeni, ona musi uciec lub odwrócić się i ukryć. Jeśli chłopiec rozpozna na piasku ślady stóp swojej siostry, nie może podążać za nimi, ani ona nie może podążać za jego śladami. Nie może wymieniać nawet jej imienia i będzie strzegł się przed użyciem jakiegokolwiek słowa, jeśli stanowi ono część jej imienia. To unikanie, które zaczyna się wraz z ceremonią dojrzewania, jest ściśle przestrzegane przez całe życie. Rezerwa w stosunkach między matką a synem wzrasta wraz z wiekiem i na ogół jest bardziej obowiązująca po stronie matki. Jeśli przynosi mu coś do jedzenia, nie podaje mu do rąk, ale stawia przed nim i nie zwraca się do niego poufale jak matka, ale bardzo formalnie. Podobne zwyczaje panują na wyspach Nowej Kaledonii. Jeśli brat i siostra się spotkają, ona ucieka w zarośla, a on przechodzi obok, nie odwracając głowy w jej stronę. Na półwyspie Gazel w Nowej Brytanii siostra po zawarciu małżeństwa nie może już rozmawiać z bratem lub wypowiadać jego imienia. Może jedynie opisywać jego osobę. W Nowej Mecklenburgii niektórzy kuzyni podlegają podobnym ograniczeniom, które dotyczą również braci i sióstr. Nie mogą się do siebie zbliżać, podawać sobie rąk, ani wręczać sobie prezentów, chociaż mogą rozmawiać ze sobą z odległości kilku kroków. Kazirodztwo z siostrą jest tu karane śmiercią przez powieszenie. Te zasady unikania są szczególnie surowe na wyspach Fidżi, gdzie dotyczą nie tylko sióstr spokrewnionych, ale także sióstr grupowych. Słysząc, że dzicy urządzają święte orgie, w których osoby o właśnie tych zakazanych stopniach pokrewieństwa dążą do obcowania płciowego, nie powinniśmy się dziwić istnieniu tego zakazu. Wśród Bataków z Sumatry te prawa unikania dotyczą wszystkich bliskich powiązań. Na przykład byłoby wyjątkowo obraźliwe, gdyby Batak towarzyszył własnej siostrze na wieczornym przyjęciu. Brat będzie czuł się bardzo nieswojo w towarzystwie siostry, nawet jeśli będą tam obecne inne osoby. Jeśli którejś z nich wejdzie do domu, drugie woli wyjść. Ojciec też nie zostanie sam w domu z córką, a matka z synem. Holenderski misjonarz, który relacjonował te zwyczaje, dodał, że niestety musi je uznać za zasadne. Plemiona te bez wątpienia zakładają, że mężczyzna i kobieta pozostawieni sami sobie będą oddawać się najbardziej intymnym czynnościom, a ponieważ spodziewają się za to wszelkiego rodzaju kar i złych konsekwencji, postępują całkiem słusznie, unikając wszelkich pokus za pomocą takich zakazów. Wśród barongów w Zatoce Maputo w Afryce najbardziej rygorystyczne środki ostrożności są skierowane, co ciekawe, przeciwko szwagierce, żonie brata własnej żony. Jeśli mężczyzna spotyka tę osobę, która jest dla niego tak niebezpieczna, z całych sił jej unika. Nie śmie jeść z nią z tego samego naczynia, mówi do niej tylko nieśmiało, nie odważa się wejść do jej chaty i pozdrawia ją tylko drżącym głosem. Wśród plemion Kamba w brytyjskiej Afryce Wschodniej obowiązuje prawo unikania, którego występowanie, jak się wydaje, powinno być bardziej powszechne. Dziewczyna musi za wszelką cenę unikać własnego ojca między okresem dojrzewania a ślubem. Ukrywa się, gdy spotyka go poza domem i nigdy nie próbuje usiąść obok niego, zachowując się tak aż do zaręczyn. Po ślubie jednak nie ma już żadnych przeszkód na jej drodze do kontaktów towarzyskich z ojcem. Najbardziej rozpowszechnionym i najsurowszym nakazem unikania, być może najbardziej interesującym dla ludzi cywilizowanych, jest ten ograniczający kontakty mężczyzny z teściową, obowiązujący także wśród plemion melanezyjskich, polinezyjskich i ludów murzyńskich w Afryce. Sięga on wszędzie tam, gdzie występują ślady totemizmu i relacji grupowych, a prawdopodobnie jeszcze dalej. Wśród niektórych z tych plemion istnieją podobne zakazy dotyczące stosunków społecznych żony z teściem, ale nie są one tak stałe ani tak poważne. W nielicznych przypadkach oboje teściowie są obiektami unikania. Ponieważ mniej interesuje nas rozpowszechnienie etnograficzne niż istota i cel unikania teściowej, ograniczę się tutaj również do kilku przykładów. Na wyspach Banksa te zakazy są bardzo surowe i niezwykle dokładnie określone. Mężczyzna będzie unikał bliskości teściowej, tak jak ona będzie unikać jego. Jeśli przypadkowo spotkają się na ścieżce, kobieta odsunie się na bok i odwróci plecami, dopóki on jej nie minie, lub odwrotnie. Na Venua Lava mężczyzna nawet nie pójdzie za teściową plażą, dopóki przypływ nie zmyje śladów jej stóp. Mogą jednak rozmawiać ze sobą z pewnej odległości. Jest zupełnie wykluczone, aby kiedykolwiek mężczyzna wymówił imię swojej teściowej, a ona jego. Na Wyspach Salomona, począwszy od momentu zawarcia małżeństwa, mężczyźnie nie wolno widywać się ani rozmawiać ze swoją teściową. Jeśli ją spotka, zachowuje się tak, jakby jej nie znał i ucieka tak szybko, jak tylko może, aby się ukryć. Wśród zuluskich kefrów zwyczaj nakazuje mężczyźnie wstydzić się swojej teściowej i robić wszystko, by unikać jej towarzystwa. Nie wchodzi do chaty, w której ona przebywa, a kiedy się spotykają, odchodzi na bok, być może schowa się za krzakiem, podczas gdy ona zasłania twarz. Jeśli spotkania nie da się uniknąć, a kobieta nie ma się czym zakryć, przynajmniej zawiąże wokół głowy wiązkę trawy, aby spełnić ceremonialne wymagania. Komunikacja między nimi musi odbywać się albo za pośrednictwem osoby trzeciej, albo za pomocą krzyku ze znacznej odległości, jeśli dzieli ich jakaś bariera, jak na przykład ogrodzenie. Żadne z nich nie może wymawiać imienia drugiego. Wśród Busoga, murzyńskiego plemienia mieszkającego w rejonie źródeł Nilu, mężczyzna może rozmawiać z teściową tylko wtedy, gdy jest ona w innym pokoju domu i nie widzi jej. Co więcej, rasa ta brzydzi się kazirodztwem do tego stopnia, że jest ono zabronione nawet wśród zwierząt domowych. Podczas gdy wszyscy obserwatorzy interpretowali cel i znaczenie unikania bliskich krewnych jako środki ochrony przed kazirodztwem, równie interpretowano te zakazy, które dotyczą relacji z teściową. Jest zupełnie niezrozumiałe, dlaczego wszystkie te plemiona przejawiały tak wielką obawę przed ewentualnym zbliżeniem mężczyzny z kobietą w podeszłym wieku, która mogłaby być jego matką. Ten sam zarzut podnoszono także wobec koncepcji Fisona, który zwracał uwagę na fakt, że pewne systemy klasowe małżeństw wykazują lukę w tym, że czynią małżeństwo między mężczyzną a jego teściową teoretycznie niemożliwym i że w związku z tym wymagana jest szczególna gwarancja, aby uchronić się przed taką możliwością. Lubbock w swojej książce The Origin of Civilization and Primitive Condition of Man przyrównuje zachowanie teściowej wobec zięcia do dawnego małżeństwa przez porwanie. Dopóki porwanie kobiet rzeczywiście miało miejsce, oburzenie rodziców było prawdopodobnie dość poważne. Kiedy ocalały tylko symbole tej formy małżeństwa, symbolizowano także oburzenie rodziców i zwyczaj ten trwał dalej, choć zapomniano o jego pochodzeniu. Crowley z łatwością wykazał, jak mało to wstępne wyjaśnienie zgadza się ze szczegółami rzeczywistych obserwacji. Taylor uważa, że traktowanie zięcia przez teściową jest niczym innym jak formą wyobcowania z rodziny kobiety. Mężczyzna jest traktowany jak obcy aż do narodzin pierwszego dziecka. Ale nawet jeśli nie weźmie się pod uwagę przypadków, w których ten ostatni warunek nie znosi zakazu, wyjaśnienie to jest obarczone zarzutem, że nie rzuca żadnego światła na zwyczaj dotyczący stosunku między teściową a synem teściów, pomijając w ten sposób czynnik seksualny, i że nie bierze pod uwagę odrazy, która znajduje wyraz w prawach unikania. Pewna zuluska, zapytana o podstawę tego zakazu, wykazała się wielką delikatnością, mówiąc: mężczyzna nie może oglądać piersi, które karmiły jego żonę. Pamiętajmy, że także wśród plemion cywilizowanych relacja zięcia i teściowej należy do jednej z najtrudniejszych stron organizacji rodziny. Chociaż nakazy unikania nie funkcjonują w społeczeństwach białych ludów Europy i Ameryki, można by uniknąć wielu kłótni i nieporozumień, gdyby wciąż istniały. Wielu Europejczyków dostrzeże akt wielkiej mądrości w nakazach unikania ustanowionych przez dzikie ludy, mające na celu uniemożliwienie jakichkolwiek nieporozumień między dwiema osobami, które stały się bliską rodziną. Nie ulega chyba wątpliwości, że w relacji psychicznej teściowej i zięcia jest coś, co pogłębia między nimi wrogość i utrudnia wspólne życie. Fakt, że dowcipy ludów cywilizowanych eksponują ten właśnie temat, wydaje mi się dowodzić, że emocjonalne relacje między teściową a zięciem są kontrolowane przez komponenty, które stoją ze sobą w ostrym kontraście. Chodzi mi o to, że relacja jest naprawdę ambiwalentna, to znaczy składa się ze sprzecznych uczuć, czułości i wrogości. Niektóre z tych uczuć są uzasadnione. Teściowa nie ma zamiaru zrezygnować z posiadania córki. Nie ufa obcemu, któremu wydano jej córkę i wykazuje skłonność do utrzymywania dominującej pozycji w domu. Ze strony mężczyzny istnieje determinacja, by nie poddawać się już żadnej obcej woli, jak również zazdrość o wszystkie osoby, które poprzedzały go w doświadczeniu uczuć ze strony jego żony. Zazwyczaj czynnikiem zakłócającym spokój rodzinny jest teściowa, która przypomina mu żonę poprzez wiele wspólnych cech, ale której brakuje całkiem uroku młodości, takiego jak piękno i psychiczna spontaniczność. Znajomość ukrytych odczuć psychicznych, jaką dały nam psychoanalityczne badania jednostek, pozwala dodać do powyższych inne motywy. Tam, gdzie potrzeby psychoseksualne kobiety mają być zaspokajane w życiu małżeńskim i rodzinnym, zawsze istnieje niebezpieczeństwo niezadowolenia poprzez przedwczesne zakończenie związku małżeńskiego i monotonię w życiu uczuciowym żony. Starzejąca się matka chroni przed tym, przeżywając życie swoich dzieci, identyfikując się z nimi, czyniąc swoimi ich przeżycia emocjonalne. Mówi się, że rodzice pozostają młodzi ze swymi dziećmi i jest to w rzeczywistości jedna z najcenniejszych korzyści psychicznych, jakie rodzice czerpią z ich posiadania. Bezdzietność eliminuje zatem jeden z najlepszych sposobów znoszenia koniecznej rezygnacji nałożonej na jednostkę poprzez małżeństwo. To emocjonalne utożsamianie się z córką może z łatwością zajść tak daleko w przypadku matki, że zakochuje się ona także w mężczyźnie, którego kocha córka, co w skrajnych przypadkach prowadzi do ciężkich postaci nerwicowych dolegliwości z powodu gwałtownego oporu psychicznego. W każdym razie skłonność do takiego zauroczenia jest bardzo częsta u teściowej. Albo to samo zauroczenie, albo tendencja do niego przeciwna włącza się w konflikt sił w psychice teściowej. Bardzo często właśnie ten surowy i sadystyczny składnik uczucia miłosnego zwraca się przeciwko zięciowi, aby silniej stłumić zakazane uczucia. Stosunek męża do teściowej komplikują podobne uczucia, jednak wypływają one z innych źródeł. W dzieciństwie ścieżka wyboru przedmiotu adoracji zwykle prowadziła go do obiektu miłości poprzez obraz matki i być może siostry. W wyniku barier kazirodczych jego preferencje dla tych dwóch ukochanych osób z dzieciństwa zostały odwrócone. Teraz widzi, jak teściowa zajmuje miejsce jego matki i siostry. Rozwija się tendencja do powrotu do prymitywnej selekcji, na której wszystko się opiera. Jego strach przed kazirodztwem wywołuje potrzeby, aby nie przypominano mu genealogii jego wyboru miłości. Ułatwia to odrzucenie teściowej, której nie znał przez całe życie jak matki. Dodatkowa mieszanka drażliwości i wrogości w jego uczuciach nasuwa podejrzenie, że teściowa rzeczywiście stanowi dla zięcia pokusę kazirodczą, podobnie jak nierzadko zdarza się, że mężczyzna zakochuje się w swojej późniejszej teściowej, a dopiero potem w jej córce. Nie mam nic przeciwko przypuszczeniu, że to właśnie ten kazirodczy czynnik związku motywuje dzikusów do unikania zięcia i teściowej. Wśród wyjaśnień unikań, których tak ściśle przestrzegają te prymitywne rasy, dalibyśmy pierwszeństwo opinii wyrażonej pierwotnie przez Fisona, który nie widzi w tych przepisach niczego poza zapobieganiem możliwemu kazirodztwu. Odnosi się to również do wszystkich innych unikań między spokrewnionymi lub spowinowaconymi. Jeśli tylko jedna różnica, mianowicie w pierwszym przypadku kazirodztwo jest bezpośrednie, a cel zapobiegania mu jest świadomy. W innym przypadku, który obejmuje relację z teściową, kazirodztwo byłoby pokusą fantazji wywołaną przez nieświadome powiązania pośrednie. Jak do tej pory mieliśmy niewiele okazji, aby pokazać, że fakty psychologii dzikich plemion można ujrzeć w nowym świetle dzięki zastosowaniu psychoanalitycznego punktu widzenia. Ponieważ kazirodztwo wśród dzikusów jest znane od dawna i nie wymaga dalszej interpretacji, To, co możemy dodać do dalszej oceny strachu przed kazirodztwem, to twierdzenie, że jest to subtelna cecha dziecięca i w zadziwiającym stopniu zgadza się z życiem psychicznym neurotyka. Psychoanaliza nauczyła nas, że pierwszy wybór obiektu seksualnego u chłopca ma charakter kazirodczy i jest skierowany na obiekty zakazane, czyli matkę i siostrę. Psychoanaliza nauczyła nas także metod, dzięki którym dojrzewająca jednostka uwalnia się od tych kazirodczych pociągów. Neurotyk jednak nieodmiennie prezentuje elementy psychicznego infantylizmu. Albo nie był w stanie uwolnić się od dziecięcych uwarunkowań psychoseksualności, albo do nich powrócił, zahamowany rozwój i regres. Stąd w jego nieświadomym życiu psychicznym główną rolę nadal lub ponownie odgrywają kazirodcze fiksacje libido. Posunęliśmy się tak daleko, że stwierdziliśmy, że związek z rodzicami wywołany przez kazirodcze pragnienia jest centralnym punktem nerwicy. Odkrycie znaczenia kazirodztwa dla nerwicy spotyka się naturalnie z niedowierzaniem ze strony dorosłego, normalnego człowieka. Z podobnym odrzuceniem spotkają się także badania Otto Ranka, które w jeszcze szerszym zakresie pokazują, do jakiego stopnia temat kazirodztwa znajduje się w centrum zainteresowania poetyckiego i jak w niezliczonych wariacjach i wypaczeniach tworzy materiał do tworzenia poezji. Jesteśmy zmuszeni sądzić, że takie odrzucenie jest przede wszystkim wynikiem głębokiej niechęci mężczyzny do jego dawnych pragnień kazirodczych, które od tego czasu uległy wyparciu. Dlatego ważne jest dla nas, aby móc wykazać, że ludzkie pragnienia kazirodcze, które później mają stać się nieświadome, są nadal postrzegane jako niebezpieczne przez dzikie ludy, które uważają je za wymagające stosowania najsurowszych kar. Tabu i ambiwalencja uczuć. 1. Tabu jest słowem pochodzenia polinezyjskiego, którego znaczenie nam umyka, ponieważ nie znamy jego pierwotnych konotacji. Było nadal aktualne wśród starożytnych Rzymian. Łacińskie sacer było tym samym, co tabu u Polinezyjczyków, aios u Greków i kodausz u Hebrajczyków. Wiele ludów w Ameryce, Afryce, Madagaskar, Azji Północnej i Środkowej używa analogicznych określeń. W naszym przypadku znaczenie tabu nabiera dwóch przeciwstawnych znaczeń. Z jednej strony oznacza świętość, konsekrację, ale z drugiej strony to, co niesamowite, niebezpieczne, zakazane i nieczyste. Przeciwieństwem tabu w języku polinezyjskim jest słowo noa i oznacza coś codziennego i ogólnie dostępnego. W konsekwencji pojęcie tabu oznacza coś w rodzaju rezerwy i wyraża się zasadniczo w zakazach i ograniczeniach. Nasze wyrażenie bojaźń Boża dobrze oddaje znaczenie tabu. Ograniczenia wynikające z tabu różnią się od zakazów religijnych i moralnych. Nie powołują się na przykazania boskie, a raczej same narzucają własne zakazy. Różnią się od zakazów moralnych tym, że nie mieszczą się w systemie, który uznaje zakazy za konieczne i uzasadnia tę konieczność. Zakazy tabu nie mają żadnego uzasadnienia i są niewiadomego pochodzenia. Choć dla nas niezrozumiałe, są przyjmowane jako rzecz oczywista przez tych, którzy znajdują się pod ich wpływem. Wundt nazywa tabu pierwszym niepisanym kodeksem praw ludzkości. Powszechnie przyjmuje się, że tabu jest starsze niż bogowie i sięga czasów przedreligijnych. Ponieważ potrzebujemy bezstronnego przedstawienia tematu tabu przed poddaniem go rozważaniom psychoanalitycznym, przytoczę teraz fragment hasła tabu z Encyklopedia Britannica autorstwa antropologa Northcota Thomasa. Ściśle biorąc, tabu to a. święta lub nieczysta właściwość osób lub rzeczy, b. rodzaj zakazu, który wynika z tej właściwości oraz c. świętość lub nieczystość, która wynika z naruszenia tego zakazu. Można wyróżnić różne klasy tabu w szerszym znaczeniu. Po pierwsze, naturalne lub bezpośrednie powstały w wyniku tajemniczej mocy, mana, tkwiącej w osobie lub przedmiocie. Po drugie, przekazane lub pośrednie, w różnym stopniu będące wynikiem mana, ale a. nabyte lub b. narzucone przez kapłana, wodza lub inną osobę. Po trzecie, pośrednie, w którym występują oba czynniki, jak w przypadku przywłaszczania żony przez mężczyznę. Termin tabu odnosi się także do zakazów rytualnych o innym charakterze, ale lepiej unikać jego użycia w tych znaczeniach. Można argumentować, że termin ten powinien zostać rozszerzony na przypadki, w których celem zakazu jest stworzenie Boga lub ducha, jednak lepiej nazywać je zakazami religijnymi. Przedmiotów tabu jest wiele. Pierwszy. Bezpośrednie tabu mają na celu a. ochronę ważnych osób, wodzów, szamanów i tym podobne. B. ochronę słabych, kobiet, dzieci, ogółu, zwykłych ludzi przez potężną mana, magicznym wpływem wodzów i kapłanów. C. Zabezpieczanie się przed ryzykiem związanym z obchodzeniem się lub kontaktem ze zwłokami, spożywaniem określonych pokarmów i tym podobne. D. Strzeżenie głównych aktów życia, narodzin, inicjacji, małżeństwa i funkcji seksualnych przed ingerencją. E. Zabezpieczanie ludzi przed gniewem lub mocą bogów i duchów. F. Zabezpieczanie nienarodzonych niemowląt i małych dzieci, pozostających w szczególnie życzliwej relacji ze swoimi rodzicami, przed konsekwencjami pewnych działań, a w szczególności przed przekazywaniem cech, które rzekomo mają pochodzić z niektórych pokarmów. Po drugie, tabu są wprowadzane w celu zabezpieczenia przed złodziejami własności, np. pól, narzędzi i tym podobne. Pozostałe części hasła można streścić w następujący sposób. Pierwotnie kara za naruszenie tabu była prawdopodobnie pozostawiona wewnętrznemu, autonomicznemu układowi. Złamanie tabu mściło się samo. Wszędzie tam, gdzie tabu dotyczyło idei bogów i demonów, oczekiwano kary ze strony mocy bóstwa. W innych przypadkach, prawdopodobnie w wyniku dalszego rozwoju idei, społeczeństwo przejmowało na siebie karanie sprawcy, którego działanie naraziło na niebezpieczeństwo jego towarzyszy. Tak więc pierwsze systemy karania współczłonków plemienia były również związane z tabu. Naruszanie tabu czyni tabu z samego przestępcy. I w tym przypadku Thomas dodaje, że pewne niebezpieczeństwa wynikające z naruszenia tabu mogą być zażegnywane poprzez akty pokuty i ceremonii oczyszczenia. Za źródło tabu uważa się swoistą moc tkwiącą w osobach i duchach, która może być z nich przenoszona na przedmioty nieożywione. Ta część hasła brzmi następująco. Osoby lub rzeczy, które są uważane za tabu, można porównać do przedmiotów naładowanych elektrycznością. Są siedliskiem ogromnej mocy, która jest przenoszona przez kontakt i może zostać wyzwolona z niszczycielskim skutkiem. Jeśli organizmy, które je wyzwalają, są zbyt słabe, aby się jej oprzeć. Wynik naruszenia tabu zależy częściowo od siły magicznego wpływu tkwiącego w obiekcie tabu lub osobie, częściowo od mana, czyli siły osoby naruszającej tabu. Tak więc królowie i wodzowie posiadają wielką moc, a bezpośrednie zwracanie się do nich grozi śmiercią. Ale minister lub inna osoba o większej mana niż zwykły człowiek może zbliżyć się do nich bez ryzyka, a z kolei ich podwładni mogą zbliżyć się do nich bez ryzyka. Tak więc również pośrednie tabu zależą w swojej sile od mana tego, który im się sprzeciwia. Jeśli jest to wódz lub kapłan, są potężniejsze niż te narzucone przez zwykłego człowieka. Fakt, że tabu można przekazywać, z pewnością zrodził próby usunięcia go poprzez obrzędy pokuty. Thomas stwierdza, że istnieją stałe i tymczasowe tabu. Te pierwsze obejmują kapłanów i wodzów, a także zmarłych i wszystko, co do nich należało. Tymczasem tabu wiążą się z określonymi warunkami, takimi jak menstruacja i połóg, status wojownika przed i po wyprawie, czynności związane z połowem ryb i polowaniem. Ogólne tabu może być również nałożone na duży teren, podobnie jak interdykt kościelny, i może wtedy trwać latami. Jeśli dobrze oceniam moich czytelników, zakładam, że po wysłuchaniu wszystkiego, co zostało powiedziane o tabu, dalecy są od tego, co należy przez nie rozumieć. Wynika to z pewnością z niewystarczających informacji, które podałem, oraz z pominięcia wszelkich dyskusji dotyczących stosunku tabu do przesądów, wiary w duszę i religii. Z drugiej strony obawiam się, że bardziej szczegółowy opis tego, co wiadomo o tabu, byłby jeszcze bardziej zagmatwany. Mogę zatem zapewnić czytelnika, że sytuacja jest naprawdę daleka od jasności. Możemy jednak podsumować, że mamy do czynienia z grupą ograniczeń, które prymitywne plemiona nakładają na siebie bez wyraźnego powodu. Nie przychodzi im do głowy kwestionowanie tej sprawy, ponieważ poddają się tym ograniczeniom jako rzeczy oczywistej i są przekonani, że każde wykroczenie zostanie ukarane w najsurowszy sposób. Istnieją wiarygodne doniesienia, że niewinne przekroczenie takich zakazów było karane samoistnie. Na przykład mimowolny winowajca, który nieświadomie zjadł kęs zakazanego zwierzęcia, wpadł w głęboką depresję. Spodziewał się nieuchronnej śmierci, po czym rzeczywiście umarł. Zakazy dotyczą głównie spraw korzystnych, takich jak swoboda przemieszczania się i nieskrępowane współżycie. W niektórych przypadkach wydają się bardzo pomysłowe, najwyraźniej propagując wstrzemięźliwość i wyrzeczenia. W innych przypadkach ich treść jest zupełnie niezrozumiała. Wydają się zajmować drobiazgami i sprawiają wrażenie wyłącznie ceremonialnych. Wydaje się, że u podstaw wszystkich tych zakazów leży coś na kształt teorii. Wydaje się, że te zakazy są potrzebne, ponieważ niektóre osoby i przedmioty posiadają niebezpieczną moc, która jest przenoszona przez kontakt z naładowanym przedmiotem, podobnie jak zaraza. Znaczenie ma również wielkość tej niebezpiecznej mocy. Niektóre osoby lub przedmioty mają jej więcej niż inne, a niebezpieczeństwo jest wprost proporcjonalne do wielkości ładunku. Najbardziej osobliwą jego częścią jest to, że każdy, kto złamał taki zakaz, przejmuje naturę zakazanego przedmiotu tak, jakby wchłonął cały niebezpieczny ładunek. Ta moc jest nieodłączna dla wszystkich osób, które są mniej lub bardziej znaczące, takich jak wodzowie, szamani i nowonarodzeni we wszystkich wyjątkowych stanach fizycznych, takich jak menstruacja, dojrzewanie i narodziny, we wszystkich złowrogich stanach jak choroba i śmierć i we wszystkim, co jest z tym związane, o ile mają one zdolność zarażania lub rozprzestrzeniania się. Pojęciem tabu objęte są wszelkie osoby, miejscowości, przedmioty i warunki przejściowe, które są nośnikami lub źródłami tej tajemniczej cechy. Zakaz wychodzący nie z tej cechy jest również określany jako tabu, a wreszcie tabu w sensie dosłownym obejmuje wszystko, co święte, nadprzyrodzone, a jednocześnie niebezpieczne, nieczyste i tajemnicze. Zarówno to słowo, jak i odpowiadający mu system wyrażają część życia psychicznego, która tak naprawdę jest dla nas niezrozumiała. I rzeczywiście, wydawałoby się, że żadne jej zrozumienie nie jest możliwe bez zgłębienia się w naukę o wierze, w duchy i demony, która jest tak charakterystyczna dla tych pierwotnych warstw kultury. Dlaczego w ogóle mielibyśmy się zainteresować zagadką tabu? Myślę, że nie tylko dlatego, że każdy problem psychologiczny jest wart wysiłku zbadania, ale także z innych powodów. Można przypuszczać, że tabu polinezyjskich dzikich wcale nie jest nam tak odległe, jak początkowo skłonni byliśmy sądzić. Moralne i zwyczajowe zakazy, którym sami jesteśmy posłuszni, mogą mieć jakiś istotny związek z tym prymitywnym tabu, którego wyjaśnienie może ostatecznie rzucić światło na ciemne pochodzenie naszego własnego imperatywu kategorycznego. Dlatego jesteśmy skłonni słuchać z wielkim zainteresowaniem, gdy badacz taki jak Wundt podaje swoją interpretację tabu, zwłaszcza, że obiecuje powrót do samych korzeni pojęcia tabu. Wundt stwierdza, że pojęcie tabu obejmuje wszelkie zwyczaje, które wyrażają lęk przed określonymi przedmiotami związanymi z ideami kultowymi lub działaniami, które się do nich odnoszą. Przy innej okazji mówi, zgodnie z ogólnym znaczeniem tego słowa, tabu rozumiemy jako każdy zakaz ustanowiony w zwyczajach lub obyczajach lub w wyraźnie sformułowanych prawach, nakazujący nie dotykać rzeczy, brać je na własny użytek, ani nie używać pewnych zakazanych słów. Wynika z tego, że nie ma ani jednej rasy albo kultury, która uniknęłaby szkodliwych skutków tabu. Następnie Wundt pokazuje, dlaczego uważa za bardziej praktyczne badanie natury tabu w prymitywnych stadiach australijskich dzikusów niż w wyższej kulturze plemion polinezyjskich. W przypadku aborygenów dzieli on zakazy tabu na trzy klasy, w zależności od tego, czy dotyczą zwierząt, osób czy przedmiotów. Zwierzęce tabu, które zasadniczo zakazuje zabijania i jedzenia, stanowi jądro totemizmu. Tabu drugiej klasy, której przedmiotem są istoty ludzkie, ma zasadniczo inną naturę. Przede wszystkim ogranicza się do warunków, które powodują niezwykłą sytuację życiową osoby objętej tabu. Tak więc tabu są młodzi mężczyźni podczas święta inicjacji, kobiety podczas menstruacji i bezpośrednio po porodzie, nowonarodzone dzieci i zwłaszcza zmarli. Stale używana własność jakiejkolwiek osoby, taka jak jej ubrania, narzędzia i broń, stanowi trwałe tabu dla wszystkich innych. W Australii nowe imię, które młodzieniec otrzymuje w momencie przejścia w dorosłość, staje się jego najbardziej osobistą własnością. Jest tabu i musi być utrzymywane w tajemnicy. Tabu trzeciej klasy, które odnoszą się do drzew, roślin, domów i miejsc zamieszkania, są bardziej zmienne i wydają się kierować tylko zasadą, że tabu podlega wszystko, co z jakiegoś powodu budzi lęk lub jest tajemnicze. Sam Wundt musiał przyznać, że zmiany tabu, jakie zachodzą w bardziej rozwiniętej kulturze Polinezyjczyków i na archipelagu malajskim, nie są zbyt głębokie. Większe zróżnicowanie społeczne tych ludów przejawia się w tym, że wodzowie i szamani sprawują szczególnie skuteczne tabu i sami są narażeni na najsilniejszy przymus przepisów tabu. Prawdziwe źródła tabu tkwią jednak głębiej niż w interesie klas uprzywilejowanych. Zaczynają się tam, gdzie biorą swój początek najbardziej prymitywne i jednocześnie najtrwalsze popędy ludzkie, a mianowicie w strachu przed działaniem mocy demonicznych. Tabu, które pierwotnie było niczym więcej niż zobiektywizowanym strachem przed demoniczną mocą, która miałaby być ukryta w tabu, zabrania irytowania tej mocy i domaga się ugłaskania demona za każdym razem, gdy tabu zostało świadomie lub nieświadomie naruszone. W miarę rozwoju ludów tabu stopniowo stało się autonomiczną siłą, która oderwała się od demonizmu, początkowo przymusem zwyczaju i tradycji, a w końcu prawa. Jednak przykazanie ukryte za zakazami tabu, które różnią się materialnie w zależności od miejsca i czasu, zachowało pierwotne znaczenie strzeżcie się gniewu demonów. Dlatego Wundt naucza, że tabu jest wyrazem i ewolucją wiary plemion prymitywnych w moce demoniczne i że później tabu oddzieliło się od tego pochodzenia i pozostało mocą tylko dlatego, że było z nią dzięki pewnego rodzaju psychicznej wytrwałości. I w ten sposób stało się korzeniem, z którego wyrosły nasze zwyczaje i prawa. Chociaż niewiele można zarzucić pierwszej części tego stwierdzenia, wyrażam chyba zdanie wielu moich czytelników, jeśli uznam wyjaśnienie Wundta za rozczarowujące. Dalekie jest ono od powrotu do źródeł pojęcia tabu lub do jego najgłębszych korzeni. Ani strach, ani demony nie mogą być akceptowane w psychologii jako ostateczność wymykającą się dalszym dedukcjom. Byłoby inaczej, gdyby demony naprawdę istniały, ale wiemy, że podobnie jak bogowie, są oni jedynie wytworem psychicznych zdolności człowieka, a więc zostały stworzone z jakiegoś powodu. Wundt wyraża także szereg ważnych, choć nie do końca klarownych, opinii na temat podwójnego znaczenia tabu. Według niego podział na święte i nieczyste jeszcze nie istniał w pierwszych prymitywnych stadiach tabu. Z tego powodu koncepcje te są całkowicie pozbawione znaczenia, które mogłyby uzyskać dopiero później, gdy zostały ze sobą skontrastowane. Zwierzę, osoba lub miejsce, które jest tabu, jest demoniczne, to znaczy nie jest święte, ale nie jest jeszcze w późniejszym znaczeniu nieczyste. Wyrażenie tabu jest szczególnie odpowiednie dla tego niezróżnicowanego i pośredniego znaczenia tego, co demoniczne, w znaczeniu czegoś, czego nie wolno dotykać, ponieważ podkreśla ono cechę, która w ostatecznym rozrachunku dotyczy zarówno tego, co święte, jak i tego, co nieczyste, a mianowicie strach przed kontaktem. Ale fakt, że ta ważna cecha jest stale podtrzymywana, wskazuje na istnienie pierwotnej zgody między tymi dwiema sferami, która ustąpiła miejsca zróżnicowaniu dopiero w wyniku dalszych warunków, dzięki którym obie ostatecznie rozwinęły się w swoje przeciwieństwa. Przekonanie związane z pierwotnym tabu, zgodnie z którym drzemiąca w przedmiocie demoniczna moc mści się za jego dotknięcie lub zakazane użycie poprzez rzucenie uroku na sprawcę, było nadal lękiem całkowicie zobiektywizowanym. Nie rozdzieliło się jeszcze na dwie formy, które przybrało w bardziej rozwiniętym stadium, a mianowicie na podziw i odrazę. Jak doszło do tego podziału? Według Wundta dokonał się on poprzez przeniesienie zakazów tabu ze sfery demonów do sfery koncepcji teistycznych. Antyteza świętego i nieczystego zbiega się z następstwem dwóch etapów mitologicznych, z których pierwszy nie zniknął całkowicie wraz z nastaniem drugiego, ale trwał w stanie znacznie obniżonego szacunku, który stopniowo przekształcił się w pogardę. Ogólnym prawem mitologii jest to, że poprzedzający etap właśnie dlatego, że został przezwyciężony i zepchnięty przez wyższy, utrzymuje się obok niego w upodlonej formie, także przedmioty jego czci stają się z czasem przedmiotami niechęci. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.